16 minut po godzinie 18. Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Bąk, Instytut Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witamy serdecznie księdza doktora i zapraszamy na naszą audycję. Będziemy rozpatrywać Słowo Boże, rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę.
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich radiosłuchaczy.
I jak na samym początku zawsze nasza modlitwa, śpiew do Ducha Świętego. I rozpoczynamy lekturę tekstów od Ewangelii tutaj na najbliższą niedzielę według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do nich wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie.
Kiedy czytamy Ewangelię, możemy zauważyć, że pewne teksty są wspólne, zwłaszcza dla trzech ewangelistów. Mam tutaj na myśli świętego Marka, Mateusza i Łukasza. Ewangelia według świętego Jana jest nieco inaczej ułożona. I z tego względu te trzy Ewangelie, bardzo podobne do siebie, są nazywane Ewangeliami synoptycznymi. kiedy czytamy jakiś tekst z jednej z tej Ewangelii, dobrze jest porównać ten tekst, tę perykopę z pozostałymi dwoma, aby zobaczyć, co zostało może pominięte, co zostało podkreślone, co zostało dodane przez danego ewangelistę. Pewne rzeczy, pewne słowa, pewne wersety, one nam mogą tutaj podkreślać prawdę, na którą chce zwrócić uwagę redaktor tej Ewangelii. Wiemy, że w procesie powstawania Ewangelii na początku najprawdopodobniej powstawały krótkie opisy, opowiadania, zbiory słów Jezusa, nauczania Jezusa, a później te krótkie fragmenty, te krótkie perykopy były zbierane, zestawiane, układane razem i w ten sposób powstawały nam Ewangelie. Dlatego zwłaszcza na początku tego naszego pochylenia się nad Ewangelią według świętego Łukasza chciałbym zwrócić tutaj uwagę też na pozostałych ewangelistów, na Mateusza i na ewangelistę, na świętego Marka, aby w ten sposób zobaczyć, co takiego zostało podkreślone w tej perykopie, którą będziemy czytać podczas najbliższej niedzieli. Jeżeli popatrzymy do Ewangelii według świętego Marka, perykopa, w której zawarte jest to pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo wy mnie uważacie, stanowi pewien taki punkt graniczny. Ta Ewangelia świętego Marka jest podzielona na takie trzy części. Na początku mamy działalność Jezusa w Galilei, na końcu mamy działalność od 11 rozdziału, działalność Jezusa w Jerozolimie, a pomiędzy tymi dwoma częściami, pierwszą i trzecią, mamy część centralną, środkową, drugą część Ewangelii, gdzie jest opisana droga Jezusa z Galilei w kierunku Jerozolimy. I ta droga Jezusa z północy na południe, ona rozpoczyna się właśnie od tego pytania, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo wy mnie uważacie. Więc w Ewangelii według świętego Marka ta perykopa jest pewnym takim kamieniem milowym. Ona nam oddziela pierwszą część Ewangelii od drugiej części. Ona nam rozpoczyna drogę formacji uczniów, drogę Jezusa z uczniami w kierunku Jerozolimy. W Ewangelii według świętego Łukasza, a więc tej perykopie, którą słyszeliśmy przed chwilą, ta Ewangelia, ten fragment nie jest postawiony jako taki punkt graniczny. Po tym fragmencie, po tej perykopie mamy jeszcze scenę przemienienia Jezusa, mamy uzdrowienie epileptyka, drugą zapowiedź męki, spór o pierwszeństwo pomiędzy uczniami i dopiero później rozpoczyna się wędrówka Jezusa w kierunku Jerozolimy. Więc widzimy, że w tych dwóch chociażby Ewangeliach, w Ewangelii według świętego Marka i świętego Łukasza, akcent jest położony na coś innego. W Ewangelii według świętego Marka ta perykopa rozpoczyna nam drugą wielką część i drogę Jezusa do Jerozolimy, natomiast w Ewangelii świętego Łukasza nie ma tego akcentu położonego właśnie na wędrówkę w kierunku Jerozolimy, która miałaby się rozpoczynać, ta wędrówka, właśnie od odczytanej przed chwilą perykopy. Ale znowu w Ewangelii według świętego Łukasza mamy bezpośrednie połączenie tej perykopy, zestawienie tej perykopy z tym, co ją poprzedza. A co ją poprzedza? Poprzedza pierwsze rozmnożenie chleba. Jezus rozmnaża chleb. A więc tłumy są świadkami cudu zdziałanego przez Jezusa. Zostały tłumy nakarmione przez Jezusa, zebrano jeszcze 12 pełnych koszy ułomków i po tej perykopie, po tym wydarzeniu, po cudownym rozmnożeniu chleba ma miejsce właśnie to pytanie, za kogo tłumy mnie uważają? Za kogo ci, którzy spożyli chleb, ci, którzy byli świadkami mojego cudu rozmnożenia chleba, za kogo oni mnie uważają? W Ewangelii według świętego Marka mamy jeszcze inne perykopy z rozdziału 6, 7, części rozdziału 8. Jezus kroczy po jeziorze, uzdrawia w ziemi Genezaret. Mamy podany piękny przykład wiary Syrofenicjanki, uzdrowienie głuchoniemego, drugie rozmnożenie chleba, uzdrowienie niewidomego i dopiero później mamy wprowadzoną właśnie tę perykopę, gdzie Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo wy mnie uważacie. Więc w Ewangelii Marka można powiedzieć, potrzeba nieco więcej tych cudów, tych znaków, tego wszystkiego, co Jezus czyni, działa, aby w końcu mógł zadać pytanie, za kogo ludzie mnie uważają. Natomiast w Ewangelii według świętego Łukasza tych cudów potrzeba jakby trochę mniej, dlatego pewne teksty, pewne fragmenty, które znajdują się w Ewangelii świętego Marka, zostają tutaj w Ewangelii według świętego Łukasza pominięte. Bezpośrednio to pytanie, ta perykopa właśnie z najbliższej niedzieli, ona łączy się bezpośrednio z rozmnożeniem chleba. Święty Łukasz też nie podaje, że ta scena, która rozgrywa się w Ewangelii, że ma ona miejsce w Cezarei Filipowej. To jest potrzebne dla redakcji świętego Marka. Cezarea najbardziej wysunięta, można powiedzieć, na północ, a więc ta wędrówka rozpoczyna się z północy w kierunku południowym, w kierunku Jerozolimy. Dla ewangelisty Łukasza ta informacja nie jest potrzebna. Zostaje tutaj jakoś pominięta. I też ciekawa rzecz, że ewangelista święty Łukasz usuwa tutaj wersety, które, czy pomija, może tak lepiej, wersety, które znajdują się w Ewangelii świętego Marka, mówiące o tym, że kiedy Jezus powiedział o swojej męce, o swoim cierpieniu, został upomniany przez Piotra, a później Piotr został upomniany przez Jezusa z tymi bardzo mocnymi słowami: zejdź mi z oczu, szatanie. Ewangelia według świętego Łukasza, mówimy, jest taką Ewangelią miłosierdzia, pokazane jest tutaj miłosierne oblicze Boga, stąd w tej Ewangelii mamy najpiękniejsze przypowieści, chociażby przypowieść o zagubionej owcy, zgubionej drachmie, o synu marnotrawnym. Bóg jest pokazany jako pełen miłosierdzia, pełen dobroci, ten, który nad człowiekiem się pochyla, ten, który lituje się nad człowiekiem. I można powiedzieć, że do tej wizji Boga Jezusa jako pełnego dobroci, miłości, miłosierdzia, te słowa, które znajdują się w Ewangelii według świętego Marka, one jakoś może trochę by nie pasowały. No jak to Jezus, który jest pełen miłosierdzia, dobroci, jak on mógłby powiedzieć do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie? Jak on mógłby zgromić Piotra? A więc widzimy, to jest przepiękne właśnie, jak ewangeliści, odpowiednio układając te teksty, ten materiał, który mają do dyspozycji, jak zwracają uwagę na pewne akcenty, które właśnie są potrzebne także ich teologii. Ewangelista Łukasz pisze po ewangeliście Marku, więc ewangelista, Ewangelia świętego Marka była już znana. Łukasz nie ma tutaj potrzeby robienia pewnej kalki, powtarzania wszystkiego, ale z tych materiałów, z tego wszystkiego, co otrzymał o życiu Jezusa Chrystusa, pod natchnieniem Ducha Świętego pisze Ewangelię, która odpowiada pewnemu przesłaniu, odpowiada pewnej teologii. Pewne rzeczy pomija, ale pewne rzeczy, jak zobaczymy, będzie też podkreślał. To by było takie ogólne wprowadzenie właśnie do tej dzisiejszej perykopy na tle również, zwłaszcza Ewangelii, która została napisana przed Ewangelią świętego Łukasza, na tle Ewangelii świętego Marka. I spróbujmy przejść do poszczególnych wersetów tej Ewangelii. Nad perykopą ewangeliczną pochylimy się nieco dłużej, nieco mniej czasu poświęcimy na pierwsze, drugie czytanie. Spróbujmy właśnie tak werset po wersecie zanalizować te słowa, które przed chwilką zostały odczytane. Na początku perykopy mamy informację o tym, że Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie. Dopiero mówiłem, że wcześniej został rozmnożony chleb, a więc Jezusowi towarzyszyły tłumy. Nie wiemy, co się z tymi tłumami stało, czy odchodzą na chwilę, czy już rozchodzą się do swoich domów. Mamy tutaj tylko pewną zmianę zasygnalizowaną na początku tej dzisiejszej perykopy. Jezus jest na osobności i są z Nim Jego uczniowie. Często bywa tak w Ewangelii, że pewne fragmenty, pewne wydarzenia są zarezerwowane dla Jezusa i Jego uczniów. Bo Ewangelia to nie tylko kształtowanie tłumów, czynienie cudów, znaków, ale to także, czy można powiedzieć nawet przede wszystkim, formowanie Jezusowego ucznia. To jest formowanie Jezusowego apostoła i dlatego pewne fragmenty, pewne wydarzenia są zarezerwowane wyłącznie Jezusowi i jego uczniom. Przed perykopą mówiącą o rozmnożeniu chleba mamy pewne wersety, które nam mówią o pewnym odosobnieniu, o pewnej samotności. Jakie to są wersety? Uczniowie wracają z misji, zostali na początku początku rozdziału 9, posłani na misję i wracają i zaczynają Jezusowi opowiadać o tym wszystkim, co zdziałali. I wtedy mamy powiedziane, Jezus wziął ich ze sobą i udał się z nimi osobno w okolice miasta zwanego Betsajdą. Mają więc potrzebę przebywania z Jezusem sam na sam. Mają potrzebę podzielenia się tym wszystkim, co właśnie tym wszystkim, czego dokonali podczas swojej działalności, podczas swoich misji, ale tłumy o tym się dowiadują, że Jezus jest ze swoimi uczniami i podążają właśnie za Jezusem i później Jezus nie tylko, że naucza, ale musi te tłumy nakarmić też chlebem, posilić właśnie tych, którzy słuchają Jego słowa. I potem mamy znowu powrót do samotności. Można powiedzieć, że w końcu po tej scenie z tłumami, po rozmnożeniu chleba, w końcu udało się Jezusowi i Jego uczniom przebywać na jakimś miejscu osobnym. Mamy tutaj ciekawą informację w Ewangelii właśnie według świętego Łukasza, że Jezus się modlił. Jezus się modlił na osobności, a byli z Nim Jego uczniowie. To jest drobny, ale bardzo ważny szczegół, który zostaje dodany tylko przez ewangelistę, przez świętego Łukasza. On bardzo często zwraca uwagę na Jezusa miłosiernego, dobrego i na Jezusa, który się modli. I kiedy popatrzymy na modlitwę Jezusa w Ewangelii świętego Łukasza, zobaczymy, że ta modlitwa ma miejsce w takich bardzo kluczowych momentach, bardzo ważnych momentach, chociażby przed wyborem 12. Jezus wychodzi na górę, aby się modlić. Przed przemienieniem Jezus wychodzi na górę po to, aby się modlić. W wieczerniku będzie się modlił: Szymonie, Szymonie, szatan się domagał, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A więc w obliczu męki, cierpienia Jezus się modli. I ta modlitwa Jezusa jest tak ważna, ona jest tak absorbująca uczniów, uwagę uczniów, że w 11 rozdziale mamy fragment, mamy perykopę, kiedy Jezus się modli, uczniowie go obserwują i proszą go: Panie, naucz nas się modlić. Chcą się modlić tak, jak modlił się Jezus. A więc widzimy, że przez te informacje o modlitwie Jezusa, ta perykopa z dzisiejszej, z niedzielnej Ewangelii, ona staje się czymś ogromnie ważnym. Jezus się modli przed najważniejszymi wydarzeniami i tak samo modli się przed zadaniem tego pytania uczniom, za kogo ludzie go uważają, za kogo uważają go właśnie jego uczniowie. A więc Jezus wchodzi w tę osobistą więź ze swoim Ojcem. Jezus niejako chce przedyskutować to, co będzie się dziać. Chcę przedyskutować te wydarzenia, które będą mieć miejsce. Chcę przemodlić, przedyskutować właśnie ze swoim Ojcem. I zadaję uczniom pytanie, za kogo uważają mnie tłumy. I tu znowu drobny szczegół, dlatego że jeżeli byśmy popatrzyli na przykład do Ewangelii według świętego Marka, tam mamy bardzo ogólne pytanie, za kogo uważają mnie ludzie. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, za kogo uważają mnie tłumy. Celowo zrobiłem troszkę dłuższy wstęp właśnie mówiąc o tym, co poprzedza tę perykopę niedzielną, dlatego że w perykopie poprzedzającej to niedzielne czytanie mamy właśnie tłumy, które zostają nakarmione przez Jezusa. I teraz za kogo te tłumy, które zostały nakarmione, które zobaczyły znak, zobaczyły cud dokonany przez Jezusa, za kogo te tłumy Jezusa uważają? I pojawiają się tutaj odpowiedzi ze strony uczniów. Właściwie pojawiają się tutaj trzy osoby, czy trzy kategorie osób. Mamy tutaj Jezusa uważanego albo za Jana Chrzciciela, albo za Eliasza, albo za któregoś z dawnych proroków. To nie są jakieś autorskie wypowiedzi uczniów. Uczniowie relacjonują jakieś obiegowe informacje na temat właśnie Jezusa. Dlaczego obiegowe? Dlatego, że gdybyśmy popatrzyli parę wersetów wcześniej, w tym samym w rozdziale 9 mamy informację o Herodzie. Herod jest zaniepokojony osobą, działalnością Jezusa. Zaniepokojony, bo niektórzy mówili, że Jan powstał z martwych, a więc jest podejrzenie, że Jezus tutaj jest Janem Chrzcicielem, który został stracony przez Heroda, ale być może powstał z martwych. Jeszcze inni mówili, że zjawił się Eliasz, a jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A więc również w myśleniu Heroda pojawiają się te trzy osoby czy trzy kategorie. Jan Chrzciciel, Eliasz i któryś z dawnych proroków. Uczniowie więc tylko przytaczają, można powiedzieć, cytują wypowiedzi innych na temat Jezusa. Zwróćmy uwagę, że są to wypowiedzi, jakieś opinie bardzo takie obiegowe, które właściwie nie wykraczają poza Stary Testament. Jest odniesienie do Jana Chrzciciela, tak na pograniczu Starego Nowego Testamentu, do Eliasza, do któregoś z proroków, a więc one, te wypowiedzi nie wykraczają właściwie poza Stary Testament. W tych wypowiedziach Jezus jest postacią ważną, ale nie jest postacią jedyną. Brakuje w tych wypowiedziach jakiejś odniesienia do radykalnej nowości osoby Jezusa Chrystusa. Te wypowiedzi, one jakoś są niepełne. I Jezus zadaje kolejne pytanie, już o wiele trudniejsze, pytanie, które zwraca się bezpośrednio do Jego uczniów. No, uczniowie byli z Jezusem trochę dłużej, widzieli nie tylko rozmnożenie chleba, ale byli świadkami wielu Jego cudów, znaków, uzdrowień. Zadaje im to samo właściwie pytanie, za kogo wy mnie uważacie. Tu nie chodzi o jakąś czystą ciekawość, o badanie, jakiś sondaż opinii uczniów Jezusa na Jego temat, ale to pytanie ma bardziej wymiar, moglibyśmy powiedzieć, taki pedagogiczny. Skoro uczniowie są z Jezusem dłużej, czy potrafią powiedzieć coś więcej niż tylko te tłumy, które były świadkiem rozmnożenia chleba? Czy oni zdobędą się na jakąś inną odpowiedź? To jest, można powiedzieć, taka forma egzaminu. Jezus swoim uczniom zadaje egzamin. Za kogo? Zadaje pytanie, przeprowadza egzamin. Za kogo wy mnie uważacie? I wypowiada się tutaj pierwszy Piotr. No, jeżeli czytamy Ewangelię, zauważymy, że jest takim apostołem dość porywczym, ale pewnie nie o porywczość tutaj, nie o jego charakter chodzi, ale chodzi o to, że Piotr stoi na czele apostołów. Kiedy mamy wykaz imiona uczniów Jezusa, apostołów, imiona 12, na pierwszym miejscu jest Piotr. W Ewangelii, o ile się nie mylę, Mateusza będzie nawet wprost powiedziane, pierwszy Szymon zwany Piotrem. Pierwszy, czyli protos greckie, to nie tylko pierwszy w znaczeniu chronologicznym, że jeden z pierwszych, których Jezus powołał, ale pierwszy w znaczeniu też ważności, najważniejszy. On jest najważniejszy w tym wykazie apostołów. On stoi na czele tej grupy 12 apostołów. I Piotr wypowiada się tutaj więc nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu grupy, której przewodzi, określając Jezusa jako Mesjasza Bożego. Kiedy popatrzymy do Ewangelii świętego Marka, tam mamy tylko słowa, ty jesteś Mesjasz, a tutaj w słowach Piotra mamy jeszcze coś więcej. Jezus jest Mesjaszem Bożym. Mesjasz, czyli Maszijach, namaszczony, powiedzielibyśmy pomazaniec, ten, który jest przeznaczony do szczególnych zadań, jak kapłan, jak prorok, który był namaszczany. Jezus jest takim namaszczonym, jest Mesjaszem, kimś nieskończenie większym niż tylko prorok, czy tylko kapłan, dlatego nieskończenie większym, że tym, który go namaścił, jest sam Bóg. To jest drobny szczegół, ale on nam pokazuje tutaj tą ogromną wiarę Piotra. Ty jesteś Mesjaszem i to Mesjaszem Bożym, bo ciebie namaścił sam Bóg. Kiedy Jezus słyszy tę odpowiedź, no, zachowuje się w taki trochę dziwny sposób, dlatego że nakazuje swoim uczniom milczenie. No, moglibyśmy zapytać, dlaczego każe im milczeć? Pewnie dlatego, że też ten termin, to określenie Mesjasza miało bardzo mocny kontekst polityczny. Zwróćmy uwagę, że Izrael wtedy znajduje się pod okupacją rzymską. Wielu pewnie tutaj rabinów stojących na czele synagogi, kiedy opierało się na zapowiedziach prorockich, na słowach Starego Testamentu, pewnie bardziej opierało się na tych zapowiedziach, które głosiły przyjście Mesjasza politycznego, Mesjasza, który oczyści Jerozolimę z pogan, wytraci grzeszników, wyzwoli Izraela spod panowania właśnie Imperium Rzymskiego, więc mamy tutaj kontekst polityczny. Jezus pewnie nie chce, żeby go utożsamiać właśnie z takim Mesjaszem politycznym, ale możemy mieć też tutaj pewien kontekst teologiczny, pewne wyjaśnienie teologiczne. Uczniowie, oni mówią poprzez Piotra, że Jezus jest Mesjaszem, ale jeszcze do końca nie rozumieją. Jeszcze do końca nie wiedzą, co to znaczy, że Jezus jest Mesjaszem. Kiedy będzie ten nakaz, aby szli i głosili pod koniec Ewangelii? Wtedy, kiedy Jezus już zmartwychwstaje i mają uczniowie już w świetle właśnie zmartwychwstania głosić Jezusa Chrystusa. Więc ta Jego władza, ta Jego moc, to jest moc nad śmiercią. To nie jest władza jakaś polityczna, to nie jest przywództwo mesjańskie w znaczeniu tylko politycznym, ale jest to przywództwo w znaczeniu Bożym. Oni mają głosić Jezusa Chrystusa, który jest Chrystusem zmartwychwstałym. I mamy to jeszcze bardziej wyraźnie pokazane w Ewangelii według świętego Marka, kiedy mamy podkreślone, że Jezus idzie przed wami do Galilei, a więc mają przemierzyć jeszcze raz tę drogę, którą przechodzili wcześniej z północy na południe, teraz mają przemierzyć jeszcze raz z południa na północ. Przemyśleć więc to wszystko, co Jezus mówił, co Jezus czynił, jeszcze raz przejść tę samą drogę, ale to już będzie droga z Jerozolimy. To już będzie droga od pustego grobu. To będzie droga od zmartwychwstania Chrystusa. I wtedy mają odczytać to wszystko, co Jezus czynił, co Jezus mówił, ale w świetle Jego zmartwychwstania. A na razie jest jeszcze za wcześnie, aby głosili właśnie Mesjasza. I Jezus ukazuje w tej perykopie niedzielnej, ukazuje właściwy sens tego tytułu mesjańskiego, kiedy mówi o swoim cierpieniu, o swoim odrzuceniu, o śmierci, o zmartwychwstaniu. Mówi, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Tutaj może nas razić troszkę to słowo, ten czasownik musi. Co to znaczy, że Jezus musi? Czy Jezus był jakoś zniewolony przez Boga, przez Ojca? Absolutnie nie. Jeżeli popatrzymy tutaj do języka greckiego, mamy tak zwane dei, słówko takie greckie dei, które często określamy mianem dei divi, a więc takie boskie dei, kiedy coś należy, trzeba, kiedy coś się powinno robić, ale nie dlatego, że Jezus jest traktowany jako niewolnik, ale dlatego, że po prostu doskonale zgadza się z planem Bożym, a w ten plan Boży jest wpisana określona rzeczywistość, tutaj akuratnie rzeczywistość cierpienia, śmierci. Jezus będzie odrzucony, Jezus będzie zabity, Jezus też trzeciego dnia zmartwychwstanie. Uczniowie trochę nie zauważają tego ostatniego słowa, będą pewnie bardziej koncentrować się na tej śmierci, na cierpieniu, na męce, ale Jezus też mówi, nie zakończy się misja Mesjasza, nie zakończy się właśnie na cierpieniu, na śmierci. Ona się zakończy zmartwychwstaniem, a więc ona się zakończy pełnym zwycięstwem i w takim kluczu ma być ten Mesjasz rozumiany. On będzie cierpiał, on będzie niósł krzyż, ale on zmartwychwstanie. To nie jest Mesjasz polityczny, ale Mesjasz, który odnosi zwycięstwo nad śmiercią. No i później trudne zadanie dla uczniów. Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną. I ciekawa rzecz, tutaj mamy powiedziane, że potem mówił do wszystkich. Na chwilę nam gdzieś zniknęły te tłumy. Pytaliśmy się, co się z nimi stało, z tymi tłumami, które właśnie zostały nakarmione rozmnożonym chlebem. One gdzieś nam na chwilę znikają, a potem mamy powiedziane, Jezus mówił do wszystkich, a więc te tłumy znowu nam się tutaj pojawiają. Mamy naukę, która odnosi się już do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, mówi Jezus, niech się zaprze samego siebie. To jest bardzo trudne, jeśli ktoś chce iść za mną. Myśmy już tutaj mieli to wezwanie do pójścia za Jezusem, te słowa pójdź za mną, kiedy Jezus powoływał swoich uczniów, a teraz Jezus wyjaśnia, że tu nie chodzi tylko o jakieś takie zewnętrzne, fizyczne pójście, ale chodzi o kształtowanie swojego życia na wzór Jezusa Chrystusa. Pójść za Nim nie tylko w znaczeniu fizycznym, ale także pójść naśladując Go. Pójść na Jego wzór, Jego drogą. I jakie tu są przynajmniej dwa takie warunki, o których mówi Jezus, aby kształtować swoje życie na Jego wzór. Pierwszy warunek to zaprzeć się samego siebie. A co to znaczy? Mamy tutaj takie słówko greckie arneo, i wypierać się, zapierać się. I chyba najlepiej je zrozumiemy, jeżeli odniesiemy się tutaj do męki Jezusa i do postaci, która się go trzy razy zaparła. Oczywiście postać apostoła świętego Piotra, tego samego Piotra, który który dopiero co powiedział, ty jesteś Mesjasz Boży, ty jesteś Bożym Mesjaszem, ten sam Piotr będzie się Jezusa zapierał, będzie mówił, nie znam go. I też pojawi się to samo słowo, zaparł się, arneomaj, to samo słówko, zaparł się Jezusa, więc powiedział, nie znam tego człowieka. Jezus tutaj mówi, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, więc powiedzieć wobec samego siebie, ja siebie nie znam. Jakby nie mam swojej tożsamości. Moją tożsamością jest tożsamość Jezusa Chrystusa. Przepięknie w jednym z listów ujął to święty Paweł, apostoł, żyje ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A w dzisiejszym drugim czytaniu, za chwilę usłyszymy, będzie mowa o tym, żeby przyoblec się w Chrystusa, właśnie zaprzeć się samego siebie. Ja nie znam samego siebie, nie znam tego człowieka, nie znam mojego imienia, mojego nazwiska, znam Jezusa Chrystusa. I potem drugi warunek, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tu mamy właśnie naśladuje, iść za Jezusem, to nie tylko fizycznie, ale kształtować swoje życie na Jego wzór, naśladować Jezusa Chrystusa. Niech co dnia bierze swój krzyż, co dnia. Nieraz my mamy tutaj i też dobrze, że mamy pewne umartwienia, które niejako sami sobie nakładamy. Rozpoczyna się Wielki Post, no to podejmujemy jakieś wyrzeczenia od, nie wiem, od słodyczy, od telewizji, od komputera, ale to są pewne wyrzeczenia, to jest pewien krzyż, to jest pewna trudność, którą wybieramy sobie sami. Jezus, popatrzmy, zwraca uwagę tutaj troszkę na coś innego. Niech co dnia bierze krzyż swój. To nie jest krzyż jakiś wymyślony, który sami sobie narzucamy, ale przede wszystkim ten krzyż, który niesie życie. To są te trudności, te przeciwności, których może sami nie szukamy. One po prostu przychodzą, przynosi nam je życie. Jezus mówi, właśnie ten krzyż co dnia brać i go naśladować, zaprzeć się samego siebie i podejmować ten trud codziennego życia. A więc w tej perykopie ewangelicznej Jezus wyjaśnia, że jego królewski triumf prowadzący do zmartwychwstania, on będzie prowadził przez paschalną drogę, przez drogę męki, cierpienia, śmierci. I kto chce pójść za nim, powinien podjąć tę samą drogę. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech mnie naśladuje. Jezus wie, że to jest bardzo trudne. Człowiek chce ocalić swoje życie, swoje zdrowie, swoje dobre imię, jakieś różne więzi rodzinne, przyjacielskie. Chcemy zachować swoje dobra. Jezus stawia bardzo trudne wymaganie. Nie znam tego mojego imienia, tych moich dóbr. Zapieram się samego siebie. Przyoblekam się w Jezusa Chrystusa. To jest ogromnie trudne, ale to jest warunek, do którego spełnienia dążymy, aby móc naśladować Jezusa Chrystusa. Jeszcze na koniec tej refleksji nad samą Ewangelią pytanie, czy ja biorę wszystko z Ewangelii? Ta perykopa, ona tak trochę mnie zaczepia. Ona mi zadaje pytanie, czy ja biorę wszystko z Ewangelii? Czy ja Ewangelii Słowa Bożego nie traktuję jakoś wybiórczo? Bo mi jedna rzecz pasuje, jeden werset mi pasuje, inny nie pasuje. Wtedy, kiedy Jezus rozmnaża chleb, o to mi pasuje, to jest piękne. Kiedy Jezus zmartwychwstaje, to mi pasuje, to też wezmę. To, co piękne, takie ładne, gładkie, miłosierne, to sobie wybiorę, ale też Ewangelia mówi o krzyżu. Ewangelia mówi też o Jezusie, który cierpi. Ewangelia zawiera też wersety, które mówią o zaparciu się samego siebie, o tym, żeby wziąć swój krzyż. Czy ja biorę całą Ewangelię? Czy ja nie traktuję tych wersetów jakoś wybiórczo? Czy ja wierzę w całego Chrystusa, który cierpi, który niesie krzyż, który ostatecznie prowadzi mnie do zmartwychwstania?
Powracamy do pierwszego czytania. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. To mówi Pan: na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i będą boleć nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadat Rimon na równinie Megiddo.
Tu już bardzo krótko, czas nas niestety goni, więc tylko takie najważniejsze informacje. To pierwsze czytanie zostało zaczerpnięte z księgi proroka Zachariasza. Ta księga, można powiedzieć, dzieli się na dwie takie części najogólniej. Pierwsza część to są wizje. Mamy tam 8 wizji, często związanych właśnie ze świątynią. I druga część tej księgi, ta druga część szczególnie nas interesuje, bo właśnie pierwsze niedzielne czytanie z 12 tego rozdziału. To jest część, która mówi o nadejściu Królestwa Bożego, o nadejściu czasów mesjańskich. Jest to księga napisana gdzieś na początku VI wieku przed Chrystusem, około gdzieś roku 520. I ta druga część mówi o nadejściu właśnie czasów mesjańskich. Mamy tutaj zapowiedzi eschatologiczne. I zwróćmy uwagę, że w tej zapowiedzi pojawia się proroctwo o kimś, kto będzie cierpiał, o kimś, kto będzie przebity, będą patrzeć na tego, którego przebili, boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, będą płakać nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Nie ma powiedziane wprost, ale niejako możemy tutaj przez mgłę zobaczyć też postać Jezusa Chrystusa. Jest to jedno z proroctw, które odnosi się właśnie do cierpienia Jezusa Chrystusa. Mówiłem, że kiedy często rabini odwoływali się do pewnych zapowiedzi prorockich, do cytatów ze Starego Testamentu mówiących o Mesjaszu, bardzo często zwracali się tutaj do tych wersetów, które mówiły o potędze, o chwale. Weźmy pod uwagę chociażby, nie wiem, księgę Daniela, przychodzi Syn Człowieczy na obłokach niebieskich. Rzadziej nieco sięgano właśnie do tych wersetów, które zapowiadały Mesjasza cierpiącego. A tutaj popatrzmy, 520 lat przed Chrystusem prorok widzi właśnie Mesjasza, który będzie tym Mesjaszem cierpiącym. I pojawia się tutaj na końcu takie odniesienie, które może nam nastręczać pewne trudności. Mianowicie w owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadat Rimmon na równinie Megiddo. O jakim płaczu jest tutaj mowa? Trzeba by tu popatrzeć do historii Izraela, zwłaszcza do Księgi Królewskiej, czy do Księgi Kronik, zwłaszcza 35 rozdział drugiej Księgi Kronik, kiedy mamy mowę o królu Jozjaszu. To jest król, który powraca do Boga, król bardzo pobożny, dokonuje też pewnej reformy religijnej w swoim kraju. Za jego czasów zaczyna być na nowo z wielkim pięknem, harmonią świętowana Pascha, a więc jest to król jak najbardziej pobożny, jak najbardziej oddany właśnie Bogu, ale kończy bardzo tragicznie. Dlaczego? Dlatego, że jak zobaczymy w 35 rozdziale drugiej Księgi Kronik, król egipski Neko wyrusza, aby walczyć pod Karkemisz. Tutaj jeszcze wchodzą pewne historie związane z potęgą upadającą, wtedy potęgą Asyrii. Chce walczyć pod Karkemisz, ale naprzeciw niego wychodzi właśnie Jozjasz i stoczona zostaje walka między tym królem bardzo pobożnym, oddanym Bogu, a królem egipskim, a egipskim faraonem Neko. Ta walka jest bardzo tragiczna, dlatego że Jozjasz w tej walce ponosi śmierć, zostaje zawieziony do Jerozolimy, gdzie umiera, i jak nam mówi Księga Kronik, cały Juda i Jerozolima opłakiwali Jozjasza. Jeremiasz ułożył tren o Jozjaszu, który wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują jeszcze po dziś dzień w swoich lamentacjach nad Jozjaszem. Popatrzmy, Jozjasz, on umiera gdzieś początek VII wieku, jesteśmy więc 100 lat wcześniej niż powstała Księga Zachariasza, a mimo wszystko po 100 latach prorok dotarł tego właśnie przykładu się odwołuje w pierwszym niedzielnym czytaniu. Mimo że wydarzenie miało miejsce 100 lat, to jednak pamięć, ten żal, ten płacz po śmierci króla Jozjasza, on nadal jest jakoś w Izraelu obecny. I porównuje ten płacz, tę żałobę, ten smutek do śmierci Mesjasza. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i będzie taki sam smutek, taki sam żal. Ale to niedzielne pierwsze czytanie kończy się pewnym wersetem, który zawiera wielką nadzieję, wielki optymizm, bo prorok pisze, że w owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida, dla mieszkańców Jerozolimy, na obmycie grzechów i zmazy. To będzie śmierć, to będzie cierpienie, to będzie płacz, ale z tego płaczu, z tego cierpienia śmierci zostanie wyprowadzone dobro. Wytryśnie źródło na obmycie grzechu. Popatrzmy tutaj na tę paralelę między pierwszym czytaniem a Ewangelią. W Ewangelii też jest mowa o cierpieniu, śmierci Mesjasza, ale kończy się nadzieją, kończy się właśnie zmartwychwstaniem. Chociaż jest cierpienie, to już w tym pierwszym czytaniu ukryta jest ogromna radość. Wytryśnie źródło na obmycie grzechu i zmazy.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Ten list do Galatów został napisany przez świętego Pawła podczas jego trzeciej podróży misyjnej. Jesteśmy gdzieś około roku 57. Mamy już tutaj założone, dość prężnie działające wspólnoty, które były zakładane podczas pierwszej podróży, podczas drugiej podróży misyjnej. I w tych wspólnotach zakładanych przez świętego Pawła pojawia się pewien problem. Ten problem język grecki tutaj określa poprzez słowo judaizantes. Chodziło tutaj o osoby judaizujące, a więc mówiące, że aby stać się chrześcijaninem, wcześniej trzeba zostać Żydem. A więc aby zostać chrześcijaninem, wcześniej musi być znak obrzezania. Dla nas ten problem wydaje się tutaj dość obcy, dość niezrozumiały, ale jeden z pierwszych problemów w pierwszych gminach chrześcijańskich właśnie był związany z tą kwestią judaizmu. Czy aby poganin mógł stać się chrześcijaninem, wystarczy, że przyjmie chrzest, czy też trzeba, aby wcześniej przyjął znak obrzezania. Ciekawa rzecz, że tu jesteśmy około roku 57, no a parę lat wcześniej miał miejsce tak zwany Sobór Jerozolimski. Mamy opisany ten Sobór w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie już ta kwestia została rozstrzygnięta, gdzie apostołowie Piotr, Jakub wypowiedzieli się jednoznacznie. Nie potrzeba znaku obrzezania dla pogan, aby mogli stawać się chrześcijanami. Wystarczy, że przyjmą chrzest. Niemniej jednak widać, że pewne tutaj tendencje judaizujące w tych gminach zakładanych przez świętego Pawła, w tych wspólnotach, one jakoś powracały, one się odzywały i odzywają się bardzo mocno na terenie właśnie Galacji. Dlatego ten list do Galatów, on jest pisany tak bardzo urzędowo, bardzo autorytatywnie, ale widać, jeżeli ten list czytamy już od pierwszych wersetów, pierwszych rozdziałów, on jest pisany z ogromną taką dawką emocji. Paweł bardzo to przeżywa. Jak to możliwe, że ci, którzy przyjęli chrześcijaństwo, teraz by chcieli powracać właśnie do judaizmu, do znaku obrzezania. I święty Paweł w tym liście mówi tutaj o innym znaku, o znaku chrztu i podkreśla wiarę, a więc nie wypełnianie uczynków prawa Starego Testamentu, ale przede wszystkim wiara i znak ochrzczenia w Jezusie Chrystusie. Zostaliście ochrzczeni w Chrystusie i przyoblekliście się w Chrystusa i niczego już więcej nie potrzeba. Mówi, nie ma już ani Żyda, ani poganina, niewolnika, człowieka wolnego, mężczyzny, kobiety. Wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Przyoblekliśmy się w Jezusa Chrystusa. O ile znak obrzezania wprowadzał pewne różnice, przynajmniej między kobietą a mężczyzną, o tyle znak Chrztu Świętego jest jednakowy dla wszystkich. I święty Paweł powie, nie trzeba niczego więcej. Ważny jest chrzest i ważna jest tutaj właśnie ta wiara, przyobleczenie się w Jezusa Chrystusa. My to przyobleczenie mamy ukazywane w taki bardzo symboliczny sposób podczas sakramentu Chrztu Świętego, kiedy dziecko ubierane jest w białą szatę. Później mamy też znak chociażby osób przygotowujących się do kapłaństwa, do życia zakonnego. Mamy taki dzień bardzo zresztą przeżywany, obłóczyny, kiedy ubiera się sutannę, kiedy ubiera się habit zakonny. To nie jest tylko zwykłe ubranie. Te szaty nie są tylko zwykłym ubraniem. One mają stać się pewnym symbolem, symbolem przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa. I te słowa, myślę, tutaj pięknie mogłyby korespondować z innym listem świętego Pawła. Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Przyobleczony jestem w Jezusa Chrystusa. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Jemu oddaję swoje życie.
I pięknie dziękujemy, bo ta część już naszej audycji zakończona. Teraz telefony od naszych słuchaczy. Przypomnę, naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Bąk, Instytut Nauk Biblijnych Katolicki, Uniwersytet Lubelski. Audycja Szukając Słowa Bożego, a więc nasze pytania, nasze refleksje połączone właśnie z taką refleksją na temat czytań na najbliższą niedzielę. Każdego tygodnia chcemy się przygotować jakoś duchowo, żeby być obecnym, widzieć więcej, więcej rozumieć, więcej jakoś też czuć wewnętrznie Słowo Boże, które do nas przychodzi. Więc zapraszamy naszych słuchaczy. Telefony dla Polski Północnej 655-2355, dla Polski Południowej 56-655-2356, dla zagranicy 48-56-655-2336. I mamy telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Jestem połączona?
Tak, jestem połączona, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie ochalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką refleksję, ponieważ jestem malarką.
Kto mówi?
Maria z Łodzi.
Aha.
I to przyobleczenie w Pana Jezusa, jak przeczytałam, to przestraszyłam się. I nie wiedziałam, jak mogę się przyoblec z Pana Jezusa. I ponieważ ja maluję obrazy i maluję oblicze Pana Jezusa, to wydaje mi się, że w ten sposób właśnie przyoblekam się z Pana Jezusa, kiedy patrzę, kiedy obserwuję, kiedy to spojrzenie jest takie łagodne i otrzymuję taki pokój wewnętrzny. I to jest takie moje przyoblekanie się w Jezusa Chrystusa. Teraz przygotowuję taką ogromną wystawę z 10 moich podróży do dalekich krajów. I zaczęłam od Meksyku, a skończyłam na Nowym Jorku. To była Azja, Południowo-Wschodnia, to były Chiny, to była Japonia. I w każdym kraju właśnie malowałam, przyoblekając się w Jezusa Chrystusa. I to jest tak wspaniałe, tak bogate, że jestem oszołomiona i nie wiem, jak to nazwać. To jest coś wspaniałego, że właśnie sztuka, podobnie jak wiara, stale domaga się poszukiwania, doskonałości, dążenia do poznania. I Pan Bóg mi to dał i taką właśnie mam misję i bardzo się cieszę i nawet napisałam do dyrektora uczelni, żeby ta wystawa została sfotografowana, ponieważ jest tak piękna. To szczęść Boże, tyle chciałam.
Dziękujemy,
powiedzieć.
Pozdrawiamy serdecznie Pani Izabelu.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy za te refleksje i za tą głębię, którą widać i którą można usłyszeć w Pani wypowiedzi. Rzeczywiście przyobleć się w Jezusa Chrystusa jest to pewne określenie, którego my do końca nigdy nie zrozumiemy i dotykamy tutaj pewnej rzeczywistości, jakiejś kontemplacji, jakiejś głębi. Im głębiej wchodzę, im głębiej się modlę, im bardziej się przyoblekam w Jezusa Chrystusa, tym bardziej mnie postać Jezusa Chrystusa zachwyca. Ona mnie tym bardziej jakoś pociąga i gratuluję bardzo, że właśnie też Pani umiała odczytać ten dar dany od Pana Boga, że może Pani niejako widzieć więcej i też poprzez dar malowania może Pani ukazywać więcej. Ja bym tutaj jeszcze, tak mi się skojarzyło ze słowami psalmu, który będzie śpiewany w tę najbliższą niedzielę. Pani mówiła tutaj o pewnym pokoju, o pewnym pociąganiu przez Jezusa Chrystusa. Mamy w tym psalmie takie piękne słowa, które mogłyby tutaj pięknie korespondować. Moja dusza syci się obficie, prawda? Wpatruje się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę. Moja dusza syci się obficie, prawda? Syci się, a nigdy nie będzie nasycona. Do Ciebie lgnie moja dusza, Twoja prawica mnie wspiera. Chrystus jest tym, który nas pociąga i nigdy ta Jego kontemplacja, medytacja, ona nigdy się nie skończy. To będzie coraz większa głębia, która będzie nas coraz bardziej pociągać i zachwycać. Gratuluję bardzo.
Dziękujemy i kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej. Szczęść Boże, księdzu doktorowi i ojcu. Proszę ojca, to co ojciec zasugerował w związku z pytaniem, które Jezus zadał uczniom, że ono miało taki aspekt pedagogiczny, to ja bym jeszcze poszedł jakby po kierunku analizy takiego, bo Jezus przecież zna nasze myśli. W niektórych miejscach Ewangelii daje temu wyraz, mówiąc, czemu te myśli nurtują wasze serca. A tutaj według mnie to miało takie zadanie, żeby zaistniało to pytanie w ich wnętrzu i żeby zaczęło w nich pracować na poczet wiary. I może właśnie ze względu na wielkość wiary apostoł Łukasz potrzebował mniej motywów do nasycenia tej sceny w opisach swoich niż inni apostołowie, bo taki wniosek wyciągam, że jego, chociaż nie wolno wiary człowieka oceniać, ale tak jakby on miał tą wiarę lepszą i jednocześnie te, powiedzmy, elementy miłości, które w nim zaistniały, to też są, one mają swoje źródło w wierze. Następna sprawa. Jezus mówi takie słowa, kto traci życie ze względu na mnie, ten je zyskuje. Wobec tego jest to dla mnie sugestia, że te sytuacje życiowe, w których następuje ta utrata życia, w takim sensie symbolicznym, to one mają być podejmowane właśnie w imię Chrystusa. Mają być podejmowane, przeżywane razem z Chrystusem. Potem jeszcze to słowo, że Jezus musi, to znaczy, że istnieje taka konieczność również i w naszym życiu, chociaż w dużo mniejszym wymiarze. Ale podejmowanie krzyża, czego nas Jezus naucza, oznacza, że ten krzyż podjęty staje się doświadczeniem chwalebnym. I jeżeli wszystko jest darem, jest łaską, to przy takim spojrzeniu również czas trudny urasta do miary daru. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Pawle, i za tą refleksję i za to dopowiedzenie. Jak najbardziej to pytanie, ono ma zaistnieć w uczniach. Uczniowie, kontynuując swoje życie, swoją też później drogę z Jezusem do Jerozolimy, oni mają mieć w swoim sercu właśnie to pytanie. Za kogo mnie uważacie? Kim jest Jezus? Zresztą to pytanie, ono dość często pojawia się w Ewangeliach, prawda, kiedy Jezus wyrzuca złego ducha, będą pytać, może nie uczniowie, ale generalnie świadkowie tego wydarzenia będą pytać, tam chyba faryzeusze, o ile się nie mylę, cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą, prawda, dziwią się temu, co Jezus czyni. Po uzdrowieniu paralityka będzie komentarz: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj, a więc to pytanie, ono w inny sposób może jakoś zadać innymi słowami, ale ono jest obecne. Kim jest Jezus? Mieliśmy w ubiegłą niedzielę perykopę z nawróconą jawną grzesznicą i też pojawiło się to pytanie, któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza. Więc to pytanie, ono z jednej strony rodzi się bardzo spontanicznie w sercu człowieka, który obserwuje Jezusa, słucha Jezusa, staje się świadkiem Jezusa. To pytanie rodzi się w sposób naturalny, spontaniczny i to pytanie, ono ma być pytaniem obecnym w sercu człowieka. To dobrze, że takie pytanie się rodzi i Jezus to potwierdza. Za kogo mnie uważacie? Takie pytanie, ono ma się zrodzić i ma być obecne właśnie w waszym sercu. To pytanie nie jest potrzebne Jezusowi. Jezus zna serca swoich uczniów, wie doskonale, za kogo go uważają, ale ono jest, tak jak zresztą tutaj pan Paweł powiedział, ono jest potrzebne uczniom i ono w ich sercach ma być. Też kwestia zwrócenia uwagi na dźwiganie krzyża razem z Chrystusem. Tutaj bym porównał, odniósł się do nieco innej rzeczywistości. No mamy chociażby w Kościele działającą Caritas, prawda? Mamy pomoc charytatywną i mamy różne inne organizacje, które też się zajmują pomocą charytatywną. No czym się różni Caritas od innych działań? Że Caritas działa w imię Chrystusa. To jest miłość, która ma być niesiona, nie ze względu na jakąś filantropię, prawda, nie ze względu na jakieś lepsze samopoczucie, ale miłość ze względu na Jezusa Chrystusa. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Chrystus staje się tutaj najgłębszym motywem naszej miłości. I tak samo będzie tutaj w odniesieniu do naszych trudności, do naszego niesienia krzyża. To nie jest jakieś umęczanie samego siebie, prawda, ale to jest niesienie krzyża razem z Chrystusem i ze względu na Chrystusa. I krzyż niesiony w samotności przygniata, krzyż niesiony razem z Chrystusem staje się, jak pan tutaj pięknie powiedział, tym doświadczeniem chwalebnym. On staje się narzędziem zbawienia.
I mamy kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pan Krzysztof do pary, słyszymy.
Tak, tak. No bardzo to już musimy proszę. W takim tandemie działać, bo inaczej to byśmy zubożali. Chodzi ojcze profesorze, wszystkim Bóg zapłać, no bo to rzeczywiście dotykanie takich głębin, jakim jest objawienie właśnie w Piśmie Świętym, to rzeczywiście to jest najpiękniejsze, ale również może i najtrudniejsze zadanie. Ja chciałem powiedzieć tyle, zwróciłem mu, bo tam jest ta mowa o tym, bo tak człowiek mówi, no niech tam jest mowa, niech, jak chce mnie naśladować, no to niech weźmie krzyż. Jeżeli my się tylko zatrzymamy nad tym, że tylko krzyż, a nie zejdziemy głębiej, tak jak kapitalnie, krótkie było to kazanie w niedzielę Ojca Świętego do tych chorych, ale tak uderzył mocno w ostatnim zdaniu, bo właśnie powiedział o tym objawieniu się Pana Jezusa, które to objawienie pójdzie poprzez jego rany, ale te jego rany są najgłębszym wyrazem miłości. A tam była ta właśnie mowa, że tam właśnie, że jak się, bo tam, że tam nie znamy, że to właśnie jest ten, to jest właśnie brak tej miłości. Teraz tutaj można powiedzieć, te czytania są chwilami, tak jak są całe Pismo Święte, no najeżone takim właśnie paradoksami niesamowitymi. One się już zaczynają od tych błogosławieństw, ale na przykład no sprawa, w tym tygodniu była mowa o tym umiłowaniu nieprzyjaciół. No więc to gdyby tylko ktoś, to jest paradoks po ludzku rzecz biorąc, gdyby tylko się zatrzymać na namiłowaniu nieprzyjaciół, no to już byśmy troszeczkę się zaczęli już bardzo jakoś tutaj gubić. A tu się okazuje, że to polega właśnie na tym, że ten nakaz miłowania nieprzyjaciół to jest odniesienie do tego, że ponieważ my jesteśmy codziennie nieprzyjaciółmi Pana Boga przez naszą grzeszność. Codziennie jesteśmy w nieprzyjaźni do Pana Boga, a On nas właśnie kocha. Dlatego nakazuje nam właśnie to miłowanie, prawda, nieprzyjaciół jako takie właśnie wyważenie, jako taka pewne takie właśnie wyrównanie. I tego jest, mówię, ogromnie jakoś dużo, także no pójść za Chrystusem to nie tylko taki tam krzyż gdzieś tam wkręcony do nosa czy do ucha i tak dalej, bo krzyż przecież nie jest żadnym symbolem, tylko jest bardzo realną, konkretną rzeczywistością. Chrystus się na to zdecydował dla nas, dla naszego zbawienia. I on oczekuje właśnie tego, bo nie tak od razu było, tylko cały szereg tam Pan Jezus tych znaków czyni, prawda, łącznie z tym chlebem i inne okolice. I on czeka, żeby jego odkryć przez te znaki, żeby dojrzeć do tego, kim ja jestem dla was, jak o co tutaj właściwie jednak chodzi w tym źródle, które ma być właśnie dla was życiem, a w ostatecznym rozrachunku no zmartwychwstaniem. Także właśnie mówię jeżeli się teraz właśnie weźmie pod uwagę, że to jednak jest to źródło, bo Pan Jezus jak przyjdzie, no to przyjdzie, jak mówi nam źródło objawienia, z krzyżem w ręku i tylko będą te jego rany właśnie, które nam właśnie będzie przypominał, że w nich jest właśnie ta miłość, a powie Izajasz, że w jego ranach na nasze zdrowie, chociaż tam są dwie takie interpretacje, bo to wiem, że albo siamostati, że został byliśmy uzdrowieni, prawda, albo to, że tam jest nasze zdrowie, nasza ostateczna pomyślność. Dlatego ta droga, tam właśnie Paweł mówił o tym, ona jest właśnie do przebycia, jeżeli ona jest ugruntowana. Jeżeli my mamy tą łaskę, właśnie, że już nie żyję, ja tylko żyję we mnie Chrystus. I dlatego, jeżeli to tak jest, to chociaż po ludzku będzie ciężko i tak jak powiedziałem paradoksalnie, to jednak będziemy razem z Chrystusem tymi ostatecznymi zwycięzcami, no bo Antychryst też należy do dobrej nowiny, jako ten, który jest pokonany, ten, który przegrany jest, chociaż taki dokoczliwy. Dlatego jeszcze raz dzięki serdecznie, bo to rzeczywiście to są tak głębokie, tak bogate teksty, że trzeba byłoby jeszcze po wykładzie księdza profesora sobie jeszcze może takie porządnie raz przeczytać i tak starać się usłyszeć, co też dla mnie jeszcze.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy panie Krzysztofie,
tak,
z Panem Bogiem.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za te refleksje i myślę, że też no, cel tej naszej audycji, szukania Słowa Bożego, on jest właśnie taki, podawane są pewne informacje, może dość, nie wiem, nieraz takie suche, biblijne, ale one mają nas pobudzić do naszej osobistej refleksji. Byłoby idealnie, gdyby teraz wziąć sobie, nie wiem, Ewangelię według świętego Łukasza, ten 9 rozdział, otworzyć ją i spokojnie sobie po prostu przemyśleć, przemedytować, przemodlić, zadać sobie pytanie, co ta Ewangelia mówi dla mnie, gdyby Jezus mi zadał takie pytanie, za kogo mnie uważacie, co ja bym odpowiedział. Więc taki jest cel, myślę, też tej audycji. Tutaj absolutnie nigdy nie rozwiążemy wszystkich wątpliwości, nie odpowiemy na wszystkie pytania. Cały czas powracamy do tej kwestii, która tutaj przez pana Krzysztofa została pięknie podkreślona. To wszystko ze względu na Jezusa. Ze względu na Jezusa i formacja ucznia od samego początku odbywa się ze względu na Jezusa. Kiedy popatrzymy chociażby Ewangelia Marka, bodajże 3 rozdział, mamy powiedziane, że Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, a więc inicjatywa należy tutaj do Jezusa. Ewangelia świętego, według świętego Mateusza, oto ja was posyłam, prawda? A więc cały czas mamy odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa. Po ludzku ta misja ucznia, ona by się skończyła po prostu niepowodzeniem, tym bardziej, że Jezus na samym początku powie, posyłam was jak owce między wilki. Ale ze względu na Jezusa Chrystusa, to co mamy też w w 9 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, uczniowie powracają z misji i oni Jezusowi z wielkim entuzjazmem opowiadają o tym, co się wydarzyło. Więc ta misja, ona odnosi sukces. Dlaczego? Dlatego, że jej źródłem jest Jezus Chrystus. Cały czas odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa. I też no, ta zasada miłości z 15 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, prawda? A więc to już nie jest zasada miłuj bliźniego swego jak siebie samego, gdzie ty sam dla siebie będziesz jakimś odniesieniem. Nie, to może być za mało. Jezus powie, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Mamy cały czas odniesienie do tej kluczowej postaci, kluczowej roli osoby Jezusa Chrystusa.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden telefon i już podsumowujemy nasze rozmowy. Bardzo prosimy, audycję Szukając Słowa Bożego, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej. Tutaj jest taki dosyć trudny temat, bo Pan Jezus uczy już od dłuższego czasu swoich uczniów, widzą różne takie ważne rzeczy, a mimo wszystko, jak mówi im o tym, co się wydarzy, co ma nastąpić, co się stanie, oni wtedy nie chcą wierzyć w te słowa i jakby ich nie przyjmują do wiadomości. A na samym początku Ewangelii Pan Jezus mówił, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, czyli wszystko już, co trzeba, się wydarzyło, wszystko, co trzeba, jest przygotowane. Świat jest w takim punkcie, że to wszystko musi się wydarzyć i będą patrzeć na tego, którego przebodli. Czyli jak Pan Jezus będzie powracał, krzyż świecący na niebie zajaśnieje, z tego krzyża świecącego wyjdą aniołowie, te wszystkie chóry będą śpiewać zmartwychwstanie Pana Boga. Wszyscy ludzie będą widzieli tego, którego Chrystusa przebodli. Ci, którzy Go kochali, z radością będą podskakiwać. Ci uparci, ci grzeszni, pewnie niektórzy się nawrócą, a niektórzy nie będą chcieli przyjąć tego do wiadomości, bo no tak podoba im się to, co jest. Nie chcą żadnych zmian, nie chcą przyjmować czegoś innego, bo jest im bardzo dobrze, mają wygodne życie, dobre stanowiska, kupę pieniędzy, mogą robić, co chcą, wyjeżdżać, gdzie chcą. A tu Pan Jezus przychodzi i mówi, że trzeba być grzecznym, miłym dla drugich, starać się opiekować o drugiego człowieka, jak przecież oni z tego czerpią korzyści. W księdze Daniela właśnie w takich czasach apokaliptycznych jest opisany kult takiej religii, kiedy z religii wyciąga się tylko pieniądze i się bierze ofiary, pokryjomo wyciąga i żyje się tylko dla swojej rodziny, przekazuje się tylko te wszystkie datki i tak dalej. Ohyda spustoszenia, jak powiedzieć, będzie bardzo, bardzo smutno i w ten świat będzie taki pusty, nikt na Pana Jezusa nie będzie czekał, a On się w chwale objawi. I co wtedy ludzie powiedzą, jak mieli się przygotowywać do przyjścia, jest czas miłosierdzia, zaraz Pan Jezus przyjdzie do nas, no i...
Co wtedy powiedzieć, ale myślę, że Panie Andrzeju, to jest egzamin, życie to jest egzaminem przede wszystkim pisanym no, w pojedynkę, to znaczy wiadomo, my idziemy do wieczności razem, jako wspólnota, jako rodzina, jako społeczeństwo, nie wiem, jako parafia, jako diecezja, jako kościół, ale każdy z nas stanie przed Panem ze swoim życiem, Pan, ja, każdy inny i będzie wtedy odpowiadał na pytania. Księże, doktorze, bardzo prosimy już, chciałem Panu tak delikatnie zakończyć.
Tak, bardzo dziękujemy Panie Andrzeju. Tutaj dotkniętych zostało wiele tematów, ale skupiłbym się na tym, co zostało powiedziane na początku. No jak to jest, takie napięcie, że ci uczniowie są świadkami, widzą Jezusa, rozmawiają, tyle cudów, tyle znaków, a mimo wszystko ciągle jakoś nie dowierzają. A mimo wszystko przychodzi do tej męki, wszyscy uciekną, święty Jan tylko pozostanie, Piotr się zaprze, Judasz zdradzi. No jak to jest, że tyle widzieli, a po prostu jakoś nie byli w stanie uwierzyć. Tu mamy to ogromne napięcie i cały czas weźmy pod uwagę, że uczniowie Jezusa, oni też są dziećmi swojego czasu. Oni też są pewnie przeniknięci jakoś tym myśleniem, że Mesjasz to musi być ktoś wielki, potężny, kto nas wybawi, wyzwoli spod panowania Imperium Rzymskiego. Mesjasz musi triumfować już teraz, już tutaj na ziemi i stąd to wielkie napięcie. Kiedy popatrzymy do paralelnego tekstu, jak ten właśnie z Ewangelii według świętego Łukasza, zobaczymy, o tym wspominałem, jeszcze większe to napięcie między Jezusem a Piotrem, bo kiedy Jezus zaczął mówić, że będzie wydany, że będzie skazany, odrzucony, zabity, wtedy Piotr co zrobił? Zaczął Jezusa upominać. Do tego stopnia Piotr, który dopiero co powiedział, ty jesteś Mesjasz, zaczyna Jezusa upominać. I to nie tylko upominać, nie ma czasu, żeby o tym dokładniej powiedzieć, ale jest tutaj coś więcej. Mamy w języku greckim taki czasownik epitimao. On jest używany wtedy, kiedy Jezus wyrzuca złe duchy, kiedy rozkazuje złym duchom, a więc Piotr zaczął upominać Jezusa, tak jak Jezus gromił, karcił złe duchy. Dochodzimy do jakiegoś ogromnego paradoksu. Do tego stopnia uczniowie nie chcą się pogodzić z cierpieniem, męką, śmiercią Jezusa Chrystusa, że kiedy Jezus o tym mówi, traktują go tak, jakby był wprost, jakby był po prostu opętany, jakby zły duch mówił przez Jezusa. Czasownik epitimao. Jezus używał tego słowa w odniesieniu do złych duchów, a tutaj uczniowie, więc to już jest maksymalne po prostu napięcie. Nie godzą się i nie chcą absolutnie uwierzyć w to, że Jezus po prostu jest Mesjaszem, który jest tym Mesjaszem paschalnym, prawda? On zwyciężąc zmartwychwstaje, ale przechodzi poprzez krzyż, mękę, śmierć.
Bardzo serdecznie dziękujemy tutaj dzisiaj księdzu doktorowi za to spotkanie z nami i myślę, że zachęcamy do dalszego czytania Pisma Świętego już na sposób indywidualny. Możemy jeszcze raz powrócić do tych czytań na najbliższą niedzielę i ubogacić je. Wtedy na pewno wchodzimy w liturgię z taką też ciekawością, ale też łatwiej nam się słucha czytań i Ewangelii i też rozumie pewnie Słowo Boże, kazanie, homilię, którą wygłasza kapłan.
Oby tak było. Mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, chociaż odrobinkę, ale tutaj jakoś może coś...
Oczywiście,
wiem,
zawsze
pomogłem.
Jest to tłumaczenie, w sensie poszerzenie naszej wiedzy, naszego widzenia. Dziękuję bardzo księdzu doktorowi i pozdrawiamy całe dzieło biblijne z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, którego będziemy gościć już niedługo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Podsumowując to słowo, no każdy z nas niech zada sobie pytanie właśnie, kim jest Jezus? Na to pytanie odpowiada Herod, faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani, ale tam w Ewangelii jest też miejsce na mnie. Piotr udziela tutaj pewnej odpowiedzi, ale też Jezus pokazuje, jak ta odpowiedź ma być rozumiana. Jezus jest Mesjaszem, ale jest tym Mesjaszem cierpiącym. I zrozumie tę prawdę ten, kto nie trzyma się kurczowo samego siebie, swoich idei, ale jest gotów właśnie z siebie zrezygnować, wejść w tę logikę, w tę wiedzę krzyża. Jezusa zrozumie i pokocha tak naprawdę serce, które jest gotowe na krzyż, które jest gotowe cierpieć z miłości. Takie serce uchwyci jakoś bardziej prawdę o Jezusie. Nigdy tego do końca na ziemi tutaj nie dokonamy, dlatego pozostają nam też jako pewna pociecha słowa tego pięknego psalmu, który będziemy mieć w Ewangelii, w liturgii niedzielnej. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i Ciebie pragnie moja dusza. Chociaż Cię nie rozumiem do końca, chociaż Twoje słowa mnie zaskakują, ale właśnie szukam Ciebie, wpatruję się w Ciebie w świątyni, będę Cię wielbił przez całe moje życie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Spróbujmy te słowa właśnie odczytać w takim kluczu poszukiwania Jezusa i udzielania odpowiedzi na to pytanie, kim On jest i kim jest dla mnie.
Od siebie wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był i żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowo.
za Bóg w złym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym,